Zacznij od Bacha. Świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszej audycji poświęconej organom i muzyce organowej, która nierozerwalnie wiąże się z liturgią Kościoła Rzymskokatolickiego. Ja nazywam się Łukasz Mosur i chciałbym Państwu przybliżyć nieco ten magiczny świat organów. Jest to instrument, z którym związałem swoje życie artystyczne i zawodowe. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego niezwykłego świata muzyki, kompozytorów oraz fantastycznych instrumentów. W dzisiejszej audycji towarzyszą nam organowe dzieła Jana Sebastiana Bacha. Matteo Messori, włoski organista i klawesynista, wykonuje preludium S-dur oraz cztery duety zaczerpnięte z trzeciej części klawier Übung. Fragment utworu, który usłyszeliście Państwo w czołówce audycji, to preludium S-dur wielkiego lipskiego kantora, organisty i kompozytora Johanna Sebastiana Bacha, który pochodzi z trzeciej części klawier Übung. Utwór ten w całości będzie zaprezentowany na koniec audycji, a do osoby wielkiego Jana Sebastiana wrócimy, mam nadzieję, niebawem. Chciałbym tylko dodać, że w tym roku obchodzimy rocznicę 330. urodzin Jana Sebastiana Bacha. Urodził się 21 marca 1685 roku w Eisenach i mogę już Państwu teraz obiecać, że jego osobie, jego twórczości, jego związkom z organami poświęcona będzie osobna audycja. Organy są instrumentem, którego w zasadzie z jednej strony nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ każdy z nas wie, że organy nierozerwalnie kojarzą się z Kościołem, z liturgią, mszy świętej. I kiedy zapytalibyśmy na przykład przechodnia, który nas mija na ulicy, co to są organy, no to powie, że jest to instrument, który znajduje się w kościele, na chórze muzycznym. Jest to dla nas jasne. Z drugiej jednak strony, gdyby chciało się wejść w arkana dotyczące tego instrumentu, gdyby chciało się zadać nieco bardziej złożone pytania, mielibyśmy pewnie problemy z odpowiedzią na nie. Dlatego chciałbym w tej pierwszej audycji przedstawić Państwu skrótowo, może lakonicznie, budowę i strukturę tego instrumentu oraz historię jego wejścia tak naprawdę do kościoła rzymskokatolickiego, bowiem organy nie powstały w kościele, ale zostały adaptowane do kościoła. Organy są instrumentem, który słyszymy prawie podczas każdej mszy świętej. Jednak nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że to, co widzimy z dołu, czyli prospekt organowy, mówiąc kolokwialnie, te metalowe rurki, które możemy dostrzec, jeśli spoglądamy na chór muzyczny, jest to tylko jedna, a w zasadzie najmniejsza część instrumentu, bowiem za prospektem, czyli za tym elementem ozdobnym w tak zwanej szafie organowej, kryją się wszystkie pozostałe mechanizmy oraz zdecydowana większość piszczałek organowych, która sprawia, że organy brzmią. I tu kolejna niespodzianka, może Państwa zaskoczę, ale jednym z niezwykle ważnych elementów w organach piszczałkowych, w ich wnętrzu, są cegły. Oczywiście cegły nie wydają dźwięków, ale mają na dźwięk i brzmienie organów niezwykły wpływ. No właśnie, jak to możliwe, że cegły decydują o tym, jak brzmią organy? Organy są instrumentem dętym, a w instrumencie dętym, tym, co powoduje, że mamy do czynienia z falą dźwiękową, jest oczywiście powietrze. Idąc tą drogą, musimy sobie wyobrazić, że organy muszą posiadać jakiś rezerwuar tego powietrza, czyli tak zwany miech organowy. Jest to taka skrzynia, wewnątrz której spręża się powietrze i właśnie na tej skrzyni, na płycie górnej miecha, znajdują się cegły, które są często zapakowane w papier, pełnią rolę odważników. Ilość cegieł na tym miechu decyduje o tym, pod jakim ciśnieniem pracują organy piszczałkowe. To tak dosyć prosty sposób jest rozwiązane, ale najczęściej te proste sposoby są najbardziej genialnymi sposobami. Kolejnym ważnym elementem, który spaja ten niezwykle skomplikowany mechanizm, jakim są organy, jest kanał powietrzny, który łączy miech z tak zwanymi wiatrownicami. Czyli mamy miech, w którym się spręża powietrze, następnie z miecha wychodzą kanały powietrzne, czyli takie, powiedzmy, autostrady tego powietrza, które zmierzają do wiatrownic, które są połączone z wiatrownicami. Wiatrownice są to takie skrzynie drewniane, bowiem drewno jest jednym z głównych budulców organów, które dystrybuują powietrze pomiędzy piszczałki, te metalowe rurki, które grają określony ton, określony dźwięk i teraz w zależności od długości, szerokości oraz materiału, z którego jest zbudowana ta piszczałka, otrzymujemy dźwięk o danej charakterystyce. Czyli przebywamy tą naszą drogę od miechu poprzez kanał powietrzny, wiatrownicę do piszczałek. I teraz jak to się dzieje, że te wiatrownice wiedzą, do której piszczałki to powietrze ma trafić? Kto o tym decyduje? Decyduje o tym oczywiście organista, bowiem wiatrownice połączone są za pomocą specjalnych mechanizmów ze stołem gry, czyli z miejscem, przy którym zasiada organista. Za pomocą wciskania odpowiednich klawiszy w klawiaturach organowych zwanych manuałami, to jest nazwa, którą powinniście Państwo zapamiętać, manuał organowy, czyli klawiatura ręczna. I tenże manuał organowy połączony jest z wiatrownicą za pomocą tak zwanej traktury, czyli odpowiedniego systemu, który tę informację o naciśnięciu klawisza przekazuje do wiatrownicy po to, aby ta udostępniła powietrze konkretnej piszczałce. Może Państwa zaskoczę, ale stół gry organów, oprócz manuałów, czyli tych klawiatur ręcznych, wyposażone są również w klawiaturę nożną, czyli klawiaturę pedałową. To znaczy, organiści są muzykami, którzy grają i rękoma, i nogami. I na przykład w muzyce polifonicznej, choćby już dzisiaj słuchanego Jana Sebastiana Bacha, klawiatura nożna odgrywa niezwykle ważną rolę, jako pełnoprawny uczestnik akcji muzycznej. mogą sobie Państwo wyobrazić, że na przestrzeni wieków organy podlegały ewolucji, czasem nawet powiedziałbym rewolucji, i te systemy połączenia klawiszy i wiatrownic są różne. W zasadzie wyróżniamy trzy rodzaje traktury. Nie chcę teraz już się w to zagłębiać, bo są to dosyć skomplikowane techniczne arkana. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że najstarszą i najczęściej lubianą i cenioną trakturą, czyli tym sposobem połączenia klawisza organowego i wiatrownicy, jest traktura mechaniczna. W trakturze mechanicznej mamy bezpośredni wpływ na nacisk klawisza i na połączenie mechaniczne, to znaczy bez użycia elektroniki, pneumatyki, żadnych wspomagaczy. Po prostu klawisz po wciśnięciu za pomocą specjalnych przekaźników i listewek drewnianych, różnego rodzaju systemów dźwigni jedno-dwuramiennych. Ten sygnał o naciśnięciu klawisza zostaje przekazany do wiatrownicy, w której otwiera się odpowiedni zaworek, zwany wentylem, no i do danej piszczałki wpada nam powietrze. Powietrze transportowane jest do poszczególnych sekcji instrumentu. Co oznacza ta nazwa, sekcja? Sekcją w organach może być jeden z manuałów. Organy wyposażone są w jeden lub więcej manuałów. Największe organy posiadają aż 7 manuałów, znajdują się w Atlantic City. Najmniejsze mogą mieć tylko oczywiście jeden manuał. I tu chciałbym też dodać, że to wcale nie ilość manuałów czy ilość głosów organowych, o których będę mówił za chwilkę, decyduje o genialności czy jakości organów, bo organy, które posiadają tylko jedną klawiaturę ręczną, czyli manuał, zarówno jak organy 3 czy 4 manuałowe, mogą być tak samo dobre jakościowo i tak samo pięknie zachwycać swoim brzmieniem. Konstrukcja organów jest niezwykle skomplikowana. Organy składają się z wielu elementów, które razem tworzą jeden fascynujący organizm. Nasuwa się jednocześnie tutaj pytanie, jak to się stało? Jaka była ewolucja tego instrumentu? Skąd tak naprawdę wzięły się organy? Tak w każdej podróży, jak we wszystkim w życiu, zaczyna się od rzeczy małych, by tworzyć rzeczy wielkie. I tak też było w przypadku organów. Pierwowzorem organów była jedna piszczałka, a właściwie fletnia pana albo dudy. Bowiem organy sięgają już czasów przed naszą erą. Z czasem płuca ludzkie zastąpiono miechami oraz wprowadzono odpowiednie wentyle, które regulowały czy otwierały dopływ powietrza do konkretnych piszczałek. Za pierwszego budowniczego organów uważa się aleksandryjskiego matematyka Ktesibiosa, który skonstruował tzw. organy wodne w III wieku przed naszą erą. I co ciekawe, tak jak wcześniej wspominałem Państwu o cegłach, które obciążały miech, tutaj tym elementem sprężającym była woda. Tego typu instrumenty stosowane były na przykład w starożytnym Rzymie i używane były w amfiteatrach oraz podczas procesji, ponieważ odznaczały się niezwykle donośnym brzmieniem. Dopiero papież Witalian w VII wieku, w dobie kryzysu chorału gregoriańskiego, zgodził się na instalację organów w przestrzeni sakralnej. No i jak wiemy, organy znalazły tam swoje stałe, godne miejsce do dnia dzisiejszego, uświetniają i towarzyszą liturgii kościołów chrześcijańskich, kościoła rzymskokatolickiego. Rolą organów liturgii jest oczywiście prowadzenie śpiewu wiernych. Jako ciekawostkę dodam, że najstarszym zachowanym i sprawnym instrumentem, na którym do dzisiaj odbywają się koncerty organowe, są organy w Szwajcarii w mieście Sion, pochodzące z około 1400 roku. Gra na organach nie zawsze była tak wygodna jak dziś. Początki organów wiązały się również z ewolucją stołów gry czy klawiatur, które obsługiwały organy. Zanim w organach zastosowano klawiaturę czy pierwowzór współczesnej klawiatury, najpierw montowano tak zwane zasuwy. Na organach grało się za pomocą wysuwania i wsuwania tych zasuw. Następnie zastosowano pierwsze formy klawiatur czy klawiszy, jednak co ciekawe, żeby taki klawisz uruchomić, nacisnąć, trzeba było zastosować ruch pięści. Na organach na początku grano pięściami. Jest to może z dzisiejszego punktu widzenia zabawne, ale taka była praktyka wykonawcza. Dopiero na przestrzeni ewolucji instrumentu, jego rozwoju, zaczęto stosować coraz mniejsze klawiatury. Oczywiście teraz obecnie stosowane klawiatury nie są najmniejsze, są współczesne, w zasadzie takie jak klawiatura fortepianu, jeśli chodzi o rozmiar klawiszy, czy bardzo zbliżone. Ten sposób gry, mam tu na myśli oczywiście grę za pomocą pięści, wymagał na przykład obecności kilku organistów, którzy musieli ze sobą te ruchy koordynować. Było to oczywiście powiązane z estetyką muzyczną tego okresu. Piszczałki tworzą tak zwane głosy organowe, czyli głos organowy jest to tak naprawdę rząd piszczałek, które są umiejscowione na wiatrownicy. I teraz te głosy organowe uruchamiamy przy kontuarze za pomocą specjalnych włączników lub wyciągów rejestrowych zwanych też manubriami, taka ładna nazwa, manubria. Po wysunięciu takiej manubrii, jak ktoś nieraz obserwuje czy koncert organowy, czy pracę organisty, to widzi, że on tam co jakiś czas sobie coś tam zmienia. I on właśnie zmienia ustawienia tych głosów. I wraz z tymi zmianami otrzymujemy inne efekty dźwiękowe. No i teraz, po co nam te wszystkie głosy organowe? Otóż każdy z głosów organowych ma inną charakterystykę brzmienia. I za pomocą odpowiedniego mieszania ze sobą tych głosów, tak troszkę jak kucharz, prawda, gotuje zupę, to tak organista dobiera palety brzmieniowe, tworzy różnego rodzaju brzmienia. Dlatego na organach można grać bardzo cicho, można też grać bardzo głośno, można naśladować różne instrumenty, na przykład instrumenty orkiestrowe, takie jak flety, oboje czy trąbki. Właśnie za to odpowiedzialne są głosy organowe. Oczywiście o liczbie piszczałek w ramach danego rzędu piszczałek, czyli tego głosu organowego, decyduje liczba klawiszy w danej klawiaturze, bowiem jedna piszczałka odpowiada jednemu klawiszowi w klawiaturze manuale czy w klawiaturze nożnej. I oczywiście, jak możecie sobie Państwo wyobrazić, piszczałki nie są takie same, jeśli chodzi o ich długość i szerokość, bowiem podobnie jak inne instrumenty dęte, no, ze względu na długość i kształt wydają różnorakie dźwięki. Im piszczałka w organach dłuższa, tym wydaje dźwięk oczywiście niższy. Im piszczałka w organach krótsza, tym wydaje dźwięk wyższy. I tutaj mam do czynienia z tak zwaną menzurą piszczałki, czyli z tymi proporcjami długości i szerokości piszczałki. Niezwykle istotne jest też to, z jakiego materiału wykonane są piszczałki organowe, bowiem są one metalowe bądź drewniane. To są dwa, że tak powiem, podstawowe i ugruntowane na przestrzeni wieków materiały, z których wytwarza się piszczałki. Jest to na przykład blacha cynowa albo cynkowa, bądź też różne rodzaje drewna. Oczywiście materiał, z którego piszczałki są wykonane, ma również decydujący wpływ na rodzaj brzmienia. Mogą się Państwo zastanawiać, w jakim celu w organach buduje się więcej niż jeden manuał. Powód jest bardzo prozaiczny. Chodzi o szybkie możliwości zmiany rejestracji bez przełączania czy przeprogramowywania głosów organowych, przełączania tych guziczków czy manubrii, włączników, o których mówiłem wcześniej. Poza tym, w momencie, kiedy mamy dwie lub więcej klawiatury, możemy grać na przykład na dwóch różnych brzmieniach organowych jednocześnie. I co ciekawe, organy są chyba jedynym instrumentem, który w pewnym sensie może realizować muzykę kameralną. To znaczy, istnieją formy, na przykład kompozycje Jana Sebastiana Bacha, sonaty triowe. Oznacza to, że normalnie to, co zagrałby barokowy zespół, złożony na przykład z dwóch obojów i wiolonczeli, może wykonać organista samodzielnie, za pomocą prawej, lewej ręki oraz nóg. Dlatego, że każda z sekcji, czyli manuał pierwszy, drugi i klawiatura pedałowa, to samodzielny instrument w tym momencie o innej barwie, innym kolorycie brzmienia. Dzisiaj, co prawda, ilustracją muzyczną tej audycji nie są sonaty triowe, są to duety, czyli formy dwugłosowe, Ale mimo wszystko mogą Państwo doskonale zaobserwować te różnice brzmieniowe pomiędzy pierwszym a drugim głosem, wynikające z realizacji ich na różnych manualach, na różnych ustawieniach rejestrów, czyli na różnych brzmieniach. Mogą Państwo w bardzo taki transparentny i sterylny sposób zaobserwować tą kameralistykę organów. Tak naprawdę te partie mogłyby zrealizować dwa instrumenty orkiestrowe, powiedzmy na przykład skrzypce i wiolonczela, czy jakiś instrument dęty. Tutaj one są realizowane na organach, ale na różnych zestawach brzmieniów, również na tak zwanych głosach językowych, które imitują instrumenty na przykład dęte. I myślę, że tutaj te nagrania w bardzo taki namacalny sposób prezentują to, o czym mówię. Na zakończenie dzisiejszej audycji wysłuchamy preludium pro organo pleno, czyli na pełne brzmienie organów, Es-dur Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Matteo Messoriego. A na następną audycję serdecznie Państwa zapraszam do żywego instrumentu, do kontaktu z żywymi organami, gdzie poznamy ten instrument krok po kroku.